radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość jest specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą i kierownikiem podyplomowych studiów na kierunku psychologia kliniczna w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a także specjalistą w zakresie psychicznych następstw wydarzeń i sytuacji ekstremalnych, autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i wielu książek popularno-naukowych dotyczących psychologii. Doktor habilitowany Bogusław Borys. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, jakie są pana prognozy dotyczące naszej kondycji psychicznej w związku z wojną na Ukrainie? To, co się dzieje, to jest sytuacja już ekstremalna, która będzie miała następstwa w psychice wielu osób?
Niewątpliwie jest to sytuacja ekstremalna. Tym bardziej, że mówimy nie tylko o wojnie, ale wcześniej, od 2 lat, no, że tak powiem, jesteśmy otoczeni, znaczy jesteśmy w pandemii, prawda?
Czyli już było trudno.
Już było trudno i jestem przekonany, że gdyby nawet tej wojny nie było, to już to miałoby wpływ na wiele osób. Powiedziałbym, no, też traumatyczny, prawda, bo też jest, my sobie nie zdajemy z tego czasem może sprawy, ale jak podaje się liczby 200 zgonów, 300 zgonów, to za tymi zgonami są ludzie, rodziny, prawda, to są dramaty, tragedie. Także już z tego samego powodu, a teraz doszło jeszcze, no, te okrucieństwa wojny, które, no, myślę, że przerastają wyobrażenia wielu osób, że tak mogą się zachowywać ludzie. Ja nie tak właśnie przypadkowo znalazłem taką wypowiedź Bernarda Shawa, który mówi: nauczyliśmy się już latać, nauczyliśmy się pływać pod wodą, teraz tylko jeszcze trzeba, żebyśmy się nauczyli żyć jak ludzie.
Większość uchodźców z Ukrainy to są kobiety z dziećmi albo osoby starsze, niepełnosprawne, też rodziny, których mężczyźni są na wojnie. W jakim stanie psychicznym mogą być te osoby? Bo no, nam się może wydawać, że skoro dotarli do Polski, to już czują ulgę, że to zagrożenie takie najbardziej bliskie minęło, ale czy tak rzeczywiście jest?
To znaczy przekroczenie tej, nazwijmy to, granicy bezpieczeństwa daje takie poczucie, ale myślę, że to jest krótkie poczucie, prawda? Oni niewątpliwie w tej chwili nie można mówić, moim zdaniem, nie można mówić u tych osób o zespole stresu pourazowego. Bogu dzięki, powiedziałbym. Natomiast jest to ostra reakcja na stres traumatyczny. To, co oni widzieli, to, co słyszeli, to, co przeżyli. Tam też są przecież osoby, które zginęły. Są kobiety, których mężowie poszli na front. Więc to są ogromne przeżycia związane z całą tą sytuacją. Także mówimy tutaj na razie, mówimy o ostrej reakcji na stres.
A to się różni, panie profesorze, od tego stresu pourazowego?
Różni się tym, że to jest takie jeszcze względnie płytkie, jeżeli tak by można określić, i łatwiejsze do pomocy, do terapii. W związku z tym myślałbym, że szalenie ważna jest pomoc psychologiczna tym osobom właśnie.
A jeśli one tej pomocy tak nie uzyskają, no bo zanim to się wszystko zorganizuje, to czas leci, tak? To czym to grozi, jeśli tej pomocy nie będzie?
No właśnie grozi tym, że wtedy może nastąpić ten zespół stresu pourazowego, prawda? A to już jest no bardzo... powiedzmy, to jest ciąg dalszy, nazwijmy to jakby.
A jakie w takim razie objawy mogą zauważyć osoby, które no, należałoby skonsultować, które wspierają w tej chwili uciekinierów z Ukrainy, przyjmują ich na przykład w swoich domach. No bo to, że ktoś płacze, czy to już jest taki objaw, że potrzebna byłaby taka interwencja, czy jeszcze nie?
Nie sądzę, żeby to była wystarczająca przesłanka, bo powiedziałbym, że to jest naturalna reakcja, prawda? Natomiast te osoby może będą się izolować, zamykać, nie chcieć rozmawiać. To byłoby troszeczkę niepokojące, prawda? Co jeszcze? No, Myślę, że też taka drażliwość może się pojawić, prawda? To są takie, takie, powiedzmy, my jesteśmy różni, każdy człowiek jest trochę inny, więc trudno tutaj znaleźć ogólne dla każdego, powiedzmy, odpowiednie objawy, nazwijmy to.
Czyli to tak jak w takich normalnych czasach, nazwijmy to tak w cudzysłowie. Jeden jak się stresuje, to krzyczy na wszystkich, tak? Chodzi w nerwach, drugi się gdzieś zamyka, nie odzywa się, nie ma go, nie widać, tak?
Idzie
to
na spacer do lasu, na
przykład. A dzieci? Dzieci tak podobnie reagują?
Dzieci, no w dużym, zależy jeszcze od wieku, prawda, dziecka. Małe dzieci, no to przede wszystkim patrzą na mamę, na tatę, prawda, i zachowanie mamy czy taty jest dla nich jakimś takim wyznacznikiem w pewnym sensie. Wprawdzie nie jestem specjalistą od psychologii rozwojowej, czyli tej dziecięcej, no ale to takie, tak to wygląda. Później, znaczy te starsze dzieci, nastolatki, no to już mają zbliżone do dorosłych, odbiory zbliżone do dorosłych też.
A te trudne wydarzenia, które te osoby widziały, mają je za sobą, jeszcze uczestniczą może często w nich też, tak oglądając właśnie telewizję, czy czytając internet, ta trauma, ona może powodować jakieś też objawy somatyczne, czyli tak tłumacząc, takie z ciała, na przykład jakieś dolegliwości bólowe, zupełnie nieadekwatne do sytuacji, tak, nocne jakieś koszmary, albo dolegliwości z przewodu pokarmowego, to się może też pojawić u tych osób.
Oczywiście.
Pamiętam taką wypowiedź, przepraszam, w pierwszym dniu, kiedy zaczęliśmy przyjmować osoby z Ukrainy, że dziennikarze relacjonowali, że głodne dzieci, kiedy dostały jeść, wszystko zwracały. Mhm. Na przykład. Więc takie sytuacje mogą się teraz też dziać, tak?
Oczywiście. Jesteśmy... Co się dzieje w głowie, w psychice, to ma, musi mieć swoje odbicie w organizmie biologicznym, prawda? Ale też no mówimy o... Pani redaktor wspomniała o koszmarach. Ja mam takie wspomnienia z pożaru hali Stoczni Gdańskiej. To wiele, wiele lat temu. Ale to... czego dowiadywałem się od tych ludzi, którzy to przeżyli, młodzi ludzie, to było to dla nich, akurat dla nich, najgorszy objaw, bo oni się budzili w nocy z krzykiem. Kazali, że tak powiem, znaczy kazali. Chcieli, żeby rodzice gaśnice montowali w domu, prawda, i tak dalej. Więc...
Zagrożenie czuli.
Bez przerwy zagrożenie.
I tutaj też tak może być.
I tu też tak może być. Nawet właśnie po przekroczeniu tej granicy bezpieczeństwa jakby, to nie znaczy, że problem się skończył. O nie. Oni mają problem rodzin, które tam zostały, być może własnych, bliskich członków rodziny. Oni mają problem zostawienia wszystkiego, znaczy dobytku, ale również zostawienia swojego kraju, który jest rujnowany. I to wszystko jest w tych ludziach.
Teraz jak na przykład w takiej sytuacji reagować, kiedy mamy w domu osoby z Ukrainy i są dzieci, te osoby budzą się właśnie z krzykiem w nocy, boją się, są w stanie zagrożenia. A też przy okazji chciałam zapytać, czy jak one mogą reagować, na przykład będąc gdzieś na wsi, gdzie straż pożarna zwołuje się syrenami, tak? Kiedy trzeba udzielać gdzieś wsparcia, pomocy i strażacy ochotnicy wtedy włączają syrenę. No, to jest sposób na to, żeby się skrzyknąć, tak, do pomocy. Tak, tak. I teraz mając takich ludzi, oni w nocy mogą słyszeć tą syrenę i też się może coś złego z nimi dziać.
Oczywiście, to może być bodziec wyzwalający, no bo oni te syreny znają z innych...
Z nalotów,
z nalotów, tak. Tak, to im się może tak kojarzyć. Także tutaj no po prostu te objawy mogą być bardzo, bardzo różne, ale to, że jest powiązanie między psychiką a biologią, czyli nazwijmy to organizmem biologicznym człowieka, no to nie ulega najmniejszej wątpliwości. A teraz pani redaktor pytała, co zrobić w takiej sytuacji. No ja bym powiedział, nie narzucać się w tym sensie, co ci mogę pomóc, nie, być obecnym delikatnie...
Przypomnieć, gdzie jest, że jest bezpieczny,
tak,
na przykład.
Tak, że jest bezpieczny, tak. Raczej, żeby nie przesadzać z tym, bo być może niektóre osoby by chciały tak, ale to trzeba wyczuć. To, znowuż nie ma tu reguły, prawda? Niektóre osoby byłyby wkurzone, zdenerwowane tym, że ktoś ich tutaj traktuje. Prawda? Naprawdę to jest bardzo trudno...
Indywidualna sprawa,
tak,
zupełnie.
Bardzo.
A czy to wsparcie, którego te osoby będą potrzebowały, ono powinno być długofalowe, bo już wiemy, że w niektórych ośrodkach taka pomoc jest udzielana tam, gdzie przyjechały rodziny i mogą skorzystać. No ale to jest takie rozpoznanie pierwsze pewnie.
Tak.
Ale czy to się może wiązać z takim konieczną długofalową terapią na przykład? Po takich wydarzeniach traumatycznych, o to pytam.
To niewątpliwie ważną rzeczą jest to pierwsze spotkanie, prawda? Taki, no, nazwijmy to...
Kontakt z psychologiem.
Kontakt z psychologiem, że ktoś słucha, ktoś interesuje się. Jeżeli by temu psychologowi udało się i widział, że ten jego rozmówca chce rozmawiać o tym, co tam się działo, to dobrze byłoby, gdyby on chciał rozmawiać nie dlatego, żeby go dręczyć wspomnieniami, tylko ja to nazywam wietrzeniem emocjonalnym. Rozmawianie o tych szalenie trudnych przeżyciach
pozwala to powietrze z siebie, żeby zeszło.
Pozwala wyrzucić, tak? a nie wsadzić do środka głębiej.
Tak myślę, panie profesorze, że część naszych mieszkańców tutaj Pomorza, którzy przyjęli do swoich domów osoby z Ukrainy, to trochę takimi psychologami teraz jest, prawda? Bo
tak,
oni na pewno słuchają.
Tak.
Może pan profesor im podpowiedzieć, co oni mają mówić tym ludziom? Jak mają ich, no żeby ich właśnie nie wpędzić jeszcze większą traumę, jak reagować na te opowieści?
No tak jak mówiłem, trudno tutaj dać ogólną receptę, ale wydaje mi się, że te osoby, pani redaktor słusznie powiedziała, że te osoby, które przyjęły tych ludzi, tych uchodźców, w pewnym sensie stają się psychologami. To znaczy, tutaj bardzo pomocną cechą byłaby taka wrażliwość, zdolność do empatii, prawda? Tylko nie narzucająca się, ale taka dyskretna. Tak generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że to byłoby takie najbardziej ogólne i pewnie dotyczące wszystkich ludzi.
Tu taka, rozumiem, rozmowa z mieszkańca, tego, który gości osoby z Ukrainy, może mieć taki charakter terapeutyczny i jeśli na przykład nam się wydaje, że ta osoba nie okazuje emocji albo jest zupełnie jakby zamknięta na taki kontakt, to co wtedy?
To nie.
To ją zostawić,
to
tak?
Wtedy nie rozmawiać na te tematy. Jeżeli zaczniemy, powiedzmy, ten temat i ta osoba podejmie i widzimy, że to nie jest dla niej no, coś takiego absolutnie nie do przeżycia, to można kontynuować. Ale jeżeli ktoś niech pani mi da spokój, niech pani nie rozmawia, to
nie robimy
tego. Absolutnie zostawiamy.
A dobrym sposobem na to, żeby im pomóc, jest zajęcie ich tak tu i teraz czymś innym, czyli na przykład włączenie w jakieś działania związane z prowadzeniem domu, z zakupami, czy właśnie starania o chociażby załatwienie pewnych spraw związanych z pobytem, czy pójściem dzieci do szkoły. Te rzeczy można już teraz,
tak,
po tym jak odpoczną, wyśpią się,
tak,
od razu wdrażać. Tak,
tak,
to jest
oczywiście,
dla
nawet
nich.
Powiedziałbym, należałoby, dlatego że człowiek, który... Ja sobie czas człowieka dzielę na trzy rodzaje. Czas pracy, czas wolny i czas pusty. I nie można dopuścić, żeby te osoby miały czas pusty, to znaczy, co teraz będę tu robił, prawda? A jak nawet takie zupełnie prozaiczne sprawy, jak tam, nie wiem, posprzątanie, załatwienie czegoś, pójście do sklepu, to są, powiedzmy, sprawy, które likwidują czas pusty. To jesteśmy zajęci.
Czyli to takie oderwanie myśli od rzeczywistości.
Zgadza
tej
się,
którą zostawili za sobą za granicą, naszą wschodnią, i próba znalezienia jakichś takich zajęć, które te myśli zajmą.
Tak.
A z dziećmi podobnie?
Z dziećmi znowu zależy od wieku. Córka nasza zaniosła, mieliśmy bardzo dużo klocków Lego, Lego takich powiedzmy, które nasze wnuki używały, ale już wyrosły z tego. I zaniosła do jednego z domów u nas tam na osiedlu, z tych, które przyjmują tylu. I takie dwoje takich dzieci dorwało się do tych klocków i zapomniało o świecie wręcz. Tak, czyli to
czyli
jest
nawet
małe.
Takie drobne tak. Gesty.
To są małe dzieci.
Też malowanie, rysowanie podobno,
rysowanie, tak. Zresztą no, arteterapia jest znana między innymi z tego, że tutaj ten rysunek, to jest taka inna forma rozmowy, prawda, takie bezpieczniejsza jakby forma pokazywania swoich emocji, swoich przeżyć. Myślę, że też nie zaszkodziłoby z niektórymi starszymi osobami. One, mówiąc im o tym, że tu nie idzie o artyzm, tylko, prawda, idzie...
Upust dla tych złych emocji, żeby
tak,
to
tak,
jakoś
żeby
zabiąć
myśli. Tak.
A na jakie działania w takim codziennym życiu powinniśmy uważać, bo to może wywołać jakieś traumatyczne wspomnienia albo pogorszyć ten stan psychiczny. Ja się zastanawiam na przykład nad tym, czy no nad telewizją chociażby, tak? Czy nad takim dostępem do internetu. No nie możemy zakazać, prawda, osobom dorosłym, żeby oglądały, ale czy to może być dla nich jakieś destrukcyjne? Dla ich psychiki?
Ja bym zapytał taką osobę, czy chciałaby oglądać, bo niektórzy chcą oglądać, bo to jest z jednej strony jest szalenie bolesne, ale też pozwala im być aktualnie jakby obecnym w sytuacji, znaczy kontrolować tę sytuację. Także, znaczy kontrolować, wiedzieć, co się dzieje.
Bo część osób może nie wiedzieć, jak się zachować właśnie z tego względu, włączać przy nich ten telewizor, czy gdzieś pokryjomu oglądać. My tutaj w Polsce na przykład oglądamy, tak? Chcemy wiedzieć. Mhm. I teraz pytanie, czy to te obrazy, które będą widzieć, nie będą szkodzić?
To bardzo słuszne pytanie z pani redaktor strony, dlatego że nie można, broń Boże, tego narzucać. Ale też jeżeli te osoby wyrażają gotowość i wręcz chęć chciałyby, to ja bym nie zabraniał im tego.
Mhm. A może też tak się zdarzyć, że przyjmiemy kogoś do siebie do domu i ta osoba no, nie będzie chciała w ogóle, zamknie się w pokoju, tak, na przykład, jeśli jakiś pokój ma do dyspozycji, może pragnąć spokoju, ciszy, nie chce tej uwagi z naszej strony i wtedy my możemy się czuć trochę no tak, jakbyśmy coś złego zrobili, tak? Bo liczymy, że to będzie taki kontakt prawie rodzinny, ale jednak to są obce osoby. One też nas nie znają, mogą być nieufne.
Tak jest. Nie tylko nieufne, to jest nie tylko nieufność. Myślę, że nawet niespecjalnie nieufność. Myślę, że to jest przede wszystkim taka potrzeba ciszy, odizolowania się. I to trzeba szanować, prawda?
To może minąć, to nie musi być cały
nie,
czas.
Nie, to
tak?
Nie musi być cały czas, prawdopodobnie nie będzie też cały czas. Jeżeli to delikatnie zapukać, przepraszam, czy nie przeszkadzam. O, to na
Panie
początek.
Profesorze, a czy jest w tej traumie, w tym przeżywaniu traumy, to są jakieś takie fazy, że to po prostu się toczy? Najpierw jest jakaś jedna faza, potem kolejna?
Tak, to są, oczywiście pogłębia się ten proces, im dłużej trwa, prawda, no, niewywietrzony, tak jak powiedziałem na początku, tym to się pogłębia, utrwala, no i daje bardzo różne, bardzo bogate, powiedziałbym, objawy, również tak jak pani redaktor wspomniała, somatyczne, mózgowe, bo i zmiany strukturalne w mózgu się obserwuje.
Ale tak nie musi być z wszystkimi osobami.
Tak,
które...
nie musi być.
Czyli
tak,
każdy będzie reagował inaczej i inaczej te swoje uchodźstwo przeżywał. To, że u nas
tak jest,
tak?
Jedni generalnie, się zaraz... generalnie nie jest to, nie są to wczasy. To dla wszystkich, prawda? Ale stopień przeżywania w sensie traumy, no, może być różny. Będzie różny.
I może być tak, że część osób bardzo szybko, że tak powiem, otrząśnie się i znajdzie się w naszym społeczeństwie, pójdzie, nie wiem, do pracy, będzie potrafiło jakby tutaj się znaleźć u nas, a część osób może dłużej potrzebować więcej czasu albo wręcz wsparcia w tym zakresie. Tak to
tak,
może być.
Tak, może być. Tutaj pewnie od cech osobowościowych będzie zależało. Jeżeli ktoś jest taki, no powiedzmy, bardziej ekstrawertyczny, prawda, to jemu prawdopodobnie prawdopodobnie będzie łatwiej się wtopić w to nowe społeczeństwo. Natomiast osoby intrawertyczne, czyli takie zamknięte w sobie, no to one będą, no są w ogóle, trudno im się akomodować do nowych sytuacji, prawda? Także tutaj z nimi będzie trudniej, z tymi osobami. One mogą właśnie wymagać pomocy.
No właśnie, czy my możemy w tej chwili, ruszyła cała Polska, że tak powiem, do pomocy. Mamy tutaj, ja wiem, że pan profesor jest też w kontakcie z różnymi fundacjami i organizacjami, które wspierają osoby z Ukrainy. Jako goszczący tych ludzi, możemy w jakiś sposób pomóc im też znaleźć taką,
tak, oczywiście, oczywiście,
taki kontakt.
Jeżeli pani redaktor nie będzie miała nic przeciwko temu, to ja po audycji zostawię pani namiary, bo teraz nie ma sensu.
Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin, pan profesor,
tak,
mi mówił, ja sobie tu zapisałam,
tak, ale jest
która
więcej.
Udziela pomocy jakiej?
No, między innymi, bo to jest szefową tego jest pani doktor Anita Sumiła. To jest lekarz psychiatra dziecięco-młodzieżowy, ale tam jest cały zespół ludzi pracujących, także tam jest, a poza tym sama pani Sumiła jest też psychoterapeutą.
Czyli tam można szukać wsparcia razie problemów naszych gości z Ukrainy, z problemów, które wymagają szybkiej interwencji.
Drugim takim miejscem, gdzie można byłoby szukać pomocy, a nawet to jest może nawet wiodące miejsce, to jest Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. To jest we Wrzeszczu, Brzozowa, ulica Brzozowa 15. Tutaj jest pani Jolanta szefową tego i ona między innymi zaprasza, tak, poprosiła mnie o informację, żeby przekazać, że to taka byłaby informacja bardziej dla psychologów nawet, że przygotowali jako zespół wykład, który będzie dostępny ogólnie dla wszystkich, trauma wojenna.
Czyli będzie można się zapoznać z tym, jaką interwencję
również dla psychologów, bo wielu psychologów jest po prostu, tak jak myśmy byli na początku, zupełnie nieprzygotowani do tego. Także no. Poza tym jeszcze pani Jola mówiła mi, że wydali książkę, która będzie bezpłatnie dostępna też na internecie, W drodze na obcą ziemię. Ja pani redaktor zostawię.
Tak, ja będę miała te wszystkie
Będziemy w kontakcie zresztą.
I będziemy w kontakcie. Profesor Bogusław Borys, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta, jest z nami. My, proszę państwa, do tej rozmowy wracamy za kilka minut. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Bogusław Borys, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista w zakresie psychicznych następstw wydarzeń i sytuacji ekstremalnych. Witam pana profesora. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry, witam ponownie.
Jakie mogą być konsekwencje psychiczne dla człowieka, który tutaj u nas w Polsce obserwuje wydarzenia na Ukrainie, widzi wojnę, która jest blisko, tuż za naszą granicą, widzi bombardowania w telewizji, ale też dramat cywilnych mieszkańców, uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają gremialnie do Polski. Dla wielu osób to jest wstrząs i to może być poważny problem?
Tak, dlatego nawet do tego, powiedzmy, urazu traumatycznego włącznie, bo uraz traumatyczny może dotyczyć nie tylko osób, które bezpośrednio zetknęły się z traumą, ale również świadkowie takiego zdarzenia na przykład. To się może zdarzyć i to jest całkiem prawdopodobne, że wiele osób rzeczywiście może już tego doświadczyło, pewnie tak, czego przejawem mogą być różne zachowania, o których rozmawialiśmy trochę przed audycją, prawda? Coś tam, gromadzenie czegoś, kupienie plecaka, czy no takie rzeczy. To może być. W związku z
tym... Ale to są naturalne jakby nasze takie zachowania? Czy my się powinniśmy jakoś próbować zdystansować do tej całej sytuacji? Czy jeśli ktoś rzeczywiście gromadzi w piwnicy konserwy i przygotowuje sobie, przygotowuje się na naloty już w tej chwili, no to coś z nim jest nie tak?
Nie, to może być, powiedzmy, oczywiście zależy znowuż kto to robi. Jeżeli to na przykład robi człowiek starszy, który ma gdzieś w głowie jeszcze, w pamięci doświadczenia na przykład lat wojennych, to myślę, że to można w pełni zrozumieć, nie ma tutaj żadnego powodu do powiedzmy traktowania tego jako patologii, broń Boże.
Co zrobić z taką osobą? Zostawić w spokoju?
No po prostu niech...
Bo rodzina czasami się martwi, tak?
Martwi się, tak, ale ja myślę, że to niekoniecznie musi być. Znaczy raczej nie. Moim zdaniem jest to normalne. Ja bym tutaj dramatu nie robił. Bo jeżeli tej osobie to jest potrzebne do tego, żeby się czuć bezpieczniej, to ja bym tego tutaj nie przeszkadzał w tym.
A jak ta sytuacja, którą my widzimy, obserwujemy, jesteśmy uczestnikami wręcz, może wpływać na osoby, które chorują psychicznie, mają depresję albo tuż są po prostu w jakiejś terapii, czy to może nasilać u nich sytuacje właśnie jakieś lękowe, czy stany depresyjne albo inne zaburzenia?
To na pewno, dlatego że to są osoby no, siłą rzeczy słabsze psychicznie, prawda? Więc one są bardziej podatne jakby na takie silne bodźce. Także na pewno te osoby mogą przeżywać to bardziej. I myślałbym, że w niektórych przypadkach, zwłaszcza takich powiedzmy, już nie mówię nerwicowych, czy tam zmian ilościowych, bo tak to się powiedzmy w psychologii nazywa, ale są też zmiany jakościowe, gdy mówimy o zmianach jakościowych, na przykład zmiana myślenia, czyli paranoja, urojenia. Tym osobom to ja bym za bardzo tego nie pokazywał. Mówię telewizji. Dobrze byłoby te osoby chronić, bo one potem mogą z tego stworzyć
jakieś swoje takie historie, które będą groźne.
Nawet mogą być groźne. Przepraszam, że to tak tutaj trochę dmucham na zimne.
Część osób też się boi takich sytuacji, mocno wybiega w przyszłość, tak? To znaczy, co my będziemy jedli, czy będą lekarstwa, czy tutaj u nas, ile to wszystko będzie kosztowało. Pojawiają się takie myśli u wielu osób związane z takim codziennym życiem, naszym funkcjonowaniem. I też wiele osób ciągle mówi na ten temat. W kółko pojawia się ten temat, no to jest główny temat, teraz to się trudno też dziwić, ale czy takie jakby stałe myślenie, rozmawianie na temat tego, co nas może czekać, co się może wydarzyć, to jest groźne dla naszej psychiki?
To znaczy tak, mówi się, że jest coś takiego jak samospełniająca się przepowiednia. Jak człowiek tak strasznie myśli o czymś, co mi się stanie złego, to w psychologii używa się tego określenia samospełniająca się przepowiednia. I no to wtedy w pewnym sensie, przynajmniej w nas samych, wyzwalamy takie przeżycia, prawda? A to, że stawiamy sobie takie pytania, ale nie na zasadzie, Boże, co się stanie, tylko że to może nastąpić, że nam poziom życia się nieco obniży, no to byłoby moim zdaniem racjonalne myślenie, bo no, studnia ma jakieś dno, prawda? Każda studnia ma jakieś dno. Tutaj przede wszystkim bardzo ważne jest działanie państwa, bo na razie się wszystko dzieje właściwie znaczy większość rzeczy tych takich bezpośrednich dzieje się spontanicznie, po prostu ze strony ludzi, prawda? Gdy idzie o władzę, no po prostu oni to jakoś koordynują, tylko potem trzeba będzie tutaj, nie wystarczą
takie zrywy, będzie przepisy i tak dalej. Teraz w Sejmie trwa właśnie dzisiaj debata na ten temat, na temat ustawy, ale chciałam pana zapytać, czy w poczuciu tego zagrożenia ludzie mogą przyjmować różne postawy? No mówiliśmy o jednych, którzy się szykują, chcą być gotowi, ale są też tacy, którzy mogą wręcz być w drugą stronę, to znaczy kompletnie nie reagować na tą sytuację, jakby wypierać w ogóle, że cokolwiek się dzieje i też chronią się w ten sposób? Albo tak. Bagatelizują na przykład te wydarzenia.
Tak, to jest jeden z mechanizmów obronnych, który ludzie stosują, takie wyparcie, prawda? Nie jest to, powiedzmy, pozytywne zachowanie, ale myślę, że z czasem te osoby pewnie też zobaczą, że to jednak jest jakoś tam groźne i przyznają się do tego, czyli dadzą. Może warto z tymi osobami właśnie rozmawiać, że no słuchaj, nie ma, no jeszcze się nic nie dzieje, ale musimy mieć to, no i to na uwadze. Czyli po prostu jakby takie osoby dobrze byłoby sprowadzać do realiów, prawda?
A czy my możemy w jakiś sposób się zabezpieczyć tak sami, taką samoterapię przeprowadzić, kiedy no z jednej strony otacza nas to w czym wszyscy uczestniczymy, ale no nie mamy wpływu za bardzo, tak? Mówimy sobie, nie mamy wpływu na to, co się tam dzieje, no pomagamy, tak? Takie działania właśnie pomocowe, organizacja wolontariatu, wspieranie uciekinierów z uchodźców z Ukrainy, to jest też taka dla nas terapia, to może być, to chyba jest lepsze niż nie robienie nic, prawda? I
absolutnie
czekanie.
Tak, absolutnie tak, to jest swoista autoterapia. No, takie powiedzmy stanie obok i patrzenie, co się będzie działo przy narastającym zagrożeniu byłoby bardzo niewskazane. Natomiast robimy to, co możemy, prawda? Wiadomo, że świata nie zmienimy, ale możemy pomóc tej, tamtej konkretnej osobie i to jest nasz świat, któremu my możemy pomóc.
Czyli to wspieranie innych nam pomaga w redukcji tego naszego stresu.
Dokładnie.
Bo łatwiej nam wtedy panować nad takimi zaburzeniami.
Mamy też takie, no powiedzmy, samopoczucie lepsze, że no, robię co mogę, pomagam, no, czuję przeżycia tych ludzi i chcę im jakoś wyjść naprzeciw.
Czy ten strach, który się u wielu osób pojawił w tej chwili, on może powodować, że my się będziemy bali wszystkiego i to przez wiele miesięcy teraz, bo na przykład no, straciliśmy takie poczucie bezpieczeństwa tutaj w Europie w ogóle ogólnie, tak? Bo wielu osobom się w głowie nie mieściło, że może dojść do takiej sytuacji w ogóle, że to jest niemożliwe praktycznie, a jednak się zdarzyło. I teraz jak sobie z tym radzić w takim długofalowym myśleniu o tym, co będzie z nami?
No, tak jak powiedziałem, jak tu rozmawialiśmy wcześniej, ja myślę, że aktywność, generalnie rzecz biorąc, aktywność i to taka aktywność nacelowana, no, w tym przypadku, prawda, w tym przypadku mówimy o pomocy bezpośredniej uchodźcom, ale potem może być ta aktywność pośrednio związana, no trudno powiedzieć, bo to jest, to są niektóre sytuacje są nieprzewidywalne, ale trzeba być takim, w każdym razie jedna rzecz byłaby tutaj najważniejsza, nie rezygnować, nie wpaść w ten czas pusty, co ja będę robił.
Ale nie zajmować się tylko innymi, chronić siebie też trochę, tak? Psychicznie pomagać, ale myśleć też o sobie, o tym, żeby odpocząć, o tym, żeby zamieść z głowy wszystkie problemy, bo nie dać się wciągnąć w taki wir bycia non-stop dla innych.
Zgadza się, dlatego że jeżeli my stracimy siły, to nikomu nie pomożemy, prawda?
Sami będziemy wymagali pomocy.
Tak, tak. Sami będziemy wymagali pomocy i będziemy stwarzać problem dodatkowy, prawda? Więc trzeba wziąć pod uwagę możliwości własnego organizmu, własnej psychiki. Są ludzie, którzy o silnej psychice będą się mogli bardziej zaangażować. Osoby o słabszej psychice, no tutaj byłoby, odwoływałbym się do ich dojrzałości, żeby nie przesadzili.
Mhm. A chciałam jeszcze zapytać pana profesora o taką sprawę, gdzie wiele osób przyjmuje już albo chce przyjąć uchodźców w swoich domach, u siebie w mieszkaniach, w domach i często jest to takie spontaniczne, mamy pokój wolny, tak, bo dziecko na przykład gdzieś studiuje albo się zwolnił pokój, jest wolny i bierzemy, zapraszamy do swojego domu gości. Na co muszą być gotowi ci gospodarze? O czym powinni wiedzieć? I czy w ogóle można w jakiś sposób sprawdzić, czy my mamy zasoby psychiczne jakieś, żeby unieść, bo to jest zobowiązanie jednak mimo wszystko, prawda? To może być obecność tych tak naprawdę obcych ludzi i jeszcze czasami ludzi, z którymi ciężko nam się będzie porozumieć. bo nie będą znali naszego języka na wiele miesięcy. Może tak być też, prawda?
Tak, ja nie wiem, czy dobrze myślę w tej chwili, ale wydawałoby mi się, że dobrze byłoby przyjąć kogoś na określony czas, raczej krótki miesiąc, to znaczy tak się umawiać. Jeżeli zobaczymy, że to są ludzie, z którymi możemy, że tak powiem, a jednocześnie umawiać się na krótki czas z myślą o tym, że są inne miejsca, ośrodki, prawda, że nie tak, że ich wyrzucimy potem na ulicę, nie, broń Boże, tylko żeby zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie z tymi konkretnie ludźmi sobie ułożyć jakoś życie. I to określenie czasu, na początku przynajmniej, no, stwarza takie no po prostu bezpieczeństwo, że jak nie znajdziemy się, nie będziemy, że tak powiem, nadawać na tych samych falach, no to po prostu zgodnie z umową przekażemy i kogoś innego może poprosimy. Bo to jest bardzo ważne, tu nie ma czasu na dobór ludzi, prawda?
To już przypadkowo po prostu się
pewnie
dzieje.
Oczywiście.
Ale ja chciałam też porozmawiać chwilkę jeszcze o tym, jak pan profesor, co pan profesor by radził, jak w takich sytuacjach stresujących na przykład, co mówić ratownikom, tym wszystkim wolontariuszom, co można im powiedzieć, tym, którzy są na tej pierwszej linii, powiedzmy, pomocy tutaj na Pomorzu i też na granicy, bo pan profesor pracował przy tych katastrofach, które w latach 90. mieliśmy na Pomorzu, przy właśnie pożarze hali Stoczni Gdańskiej, czy też przy wieżowcu, tam, gdzie był wybuch gazu w Oliwie, tak, w wieżowcu. Tak. Tam była bardzo duża liczba właśnie osób takich po tym traumatycznym przeżyciu, rodzin, tych samych poszkodowanych rodzin, ale też strażaków, ratowników, różnych, tak, wolontariuszy. Co jest dla nich najważniejsze? Jak oni mają sobie sami siebie wesprzeć w tej autoterapii, o której my tutaj też mówimy. Co jest dla nich, co ich umocni?
Ja tu posłużę się przykładem moich spotkań ze strażakami. Co ich najbardziej
wzmacniało?
Co ich najbardziej uderzało? Strażacy, którzy mieli, bo to byli bardzo młodzi ludzie podczas tego koncertu, którzy mieli dzieci w tym wieku, no po prostu, bo to są ojcowie, prawda, więc bardzo ich to uderzało. Wydaje mi się, że to samo jest u tych wszystkich wolontariuszy, może być u tych wszystkich wolontariuszy w tej chwili.
Też są rodzicami, widzą te dzieci.
Są rodzicami i widzą te dzieci, także myślę, że tutaj jest to taki ten czynnik szczególnie niebezpieczny dla nich i gdyby na to... Trudno powiedzieć, zwrócić uwagę, bo no, po prostu no, uwzględnić fakt, że to jest dla nich taka ostra szpila, prawda?
Czyli żeby uspokoić swoje emocje?
Tak, że nasze dzieci są bezpieczne, no trudno, to jest okrucieństwo wojny, to jest ten człowiek, prawda, ja nic nie mogę zrobić, ale moje dzieci są bezpieczne póki co.
Pamiętać o tym i nie martwić się na zapas chyba też, prawda? No, w tym wszystkim, tak, innym, którzy obserwują to, bierzemy, pomagamy, ale też widzimy to nieszczęście, te dramaty. Wybieganie w przyszłość może mieć takie jakieś trochę destrukcyjne skutki dla psychiki, za bardzo wybieganie?
Tak, zwłaszcza takie czarne wybieganie, prawda? No to jest to, co mówiłem wcześniej, ta swoista, taka powiedzmy samospełniająca się przepowiednia. Można po prostu w sobie wzbudzić takie przeżycia, które potem no, stanowią duży problem.
Doktor habilitowany Bogusław Borys, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista w zakresie psychicznych następstw wydarzeń i sytuacji ekstremalnych, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za przyjście
dziękuję
do studia,
również
za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.